Redaktor Bogusław Wróblewski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W czwartek, wyjątkowo, nie jak zwyczaj we wtorek, ale przypomnimy jeszcze Państwu tę datę. W najbliższy czwartek o 18:00 w studiu imienia Zbigniewa Stepka spotkanie promujące pierwszy w tym roku numer kwartalnika Akcent. 171 w ogóle i pierwszy tegoroczny. O jego zawartość zapytamy założyciela pisma, redaktora naczelnego. To tradycyjny redaktorski przegląd prasy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.
Cieszę się, że mogę Państwu ten numer przedstawić. Jest tutaj kilka ciekawych wątków, na które warto zwrócić uwagę, jak weźmiecie Państwo ten tom Akcentu do ręki. No, pierwszy z nich to jest właściwie jakoś Państwu zarekomendowany już na okładce, takim określeniem metafizyka umierania. Nie jest to może specjalnie zachęcające na pierwszy rzut oka, ale jak Państwo się wczytacie, to zobaczycie, że warto. Po pierwsze są tutaj znakomite wiersze ojca, bo tak należałoby powiedzieć o zakonniku jezuicie, księdza Wacława Oszajcy, znanego lubelskim czytelnikami, lubianego, tutaj pamiętanego przez niektórych, przez moje pokolenie, a nawet ciut młodsze, jeszcze z lat 80., kiedy był tutaj u wizytek i w tym kościele odprawiał w stanie wojennym tak zwane msze za ojczyznę. No, później wyjechał z Lublina, pracował między innymi jako redaktor doskonałego czasopisma, miesięcznika Przegląd Powszechny w Warszawie, który niestety już się nie ukazuje, ale ciągle zachował swoją taką żywą aktywność poetycką i liryka Oszajcy. Właściwie można śmiało powiedzieć, że po śmierci księży Jana Twardowskiego i Jana Stanisława Pasierba to z pewnością jest najwybitniejszy polski poeta w sutannie. No, w następnym tomie Akcentu to już zdradzę Państwu taką rzecz. Od kuchni spodziewamy się wierszy księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. To drugi znakomity poeta w sutannie. Nie wiem, czy to Akcent ma do nich upodobanie, czy raczej oni mają upodobanie do Akcentu, bo był czas w latach 90., kiedy rzeczywiście te takie wątki, powiedzmy, związane z poezją kapłańską były w Akcencie obecne. Być może, że wtedy mieliśmy jakiś szczególny urodzaj osób duchownych, które chwytały za pióro. Czasem miałem wrażenie, że nawet troszkę im się myli użycie słowa jako narzędzia poetyckiego z użyciem słowa jako narzędzia ewangelizacji, a to niezupełnie to samo. Na szczęście ten czas się skończył i tu mówię Państwu o poetach naprawdę wybitnych i gdybyśmy nie dodali żadnych dookreśleń, że to jest poezja pisana przez księży, to satysfakcja lekturowa byłaby nie mniejsza.
Na szczęście w Akcencie są też poeci i poetki ubrani w zupełnie inne stroje.
To prawda. Ale tutaj ta problematyka umierania w ujęciu Wacława Oszajcy nie jest, no bo tak to nazwaliśmy, metafizyka umierania, nie jest to rzecz przygnębiająca. Oszajca pokazuje tę perspektywę eschatologiczną, może w takim kontekście jakiejś może nawet filozofii przyrody, tak bym to określił, w wiecznym kręgu życia i śmierci, odradzającego się życia. Więc z tego punktu widzenia te wiersze na pewno nie sprawiają jakiegoś przygnębiającego wrażenia. Podobnie jest z pozostałymi tekstami, które objęliśmy tym mianem. Chodzi tutaj o bardzo interesujący, nazwę to może reportażem literackim, reportaż literacki napisany przez Elizę Leszczyńską-Pieniak, naszą stałą współpracownicę. Przypomina to może konwencję niektórych najlepszych tekstów Hanny Kral ze względu na warsztat, którym Eliza Leszczyńska-Pieniak się posługuje. I mamy tutaj w skrócie pokazanie problematyki śmierci w ujęciu różnych kręgów kulturowych i ludzi różnych pokoleń i różnych okoliczności, w których z tym faktem śmierci mamy do czynienia. Więc znajdziecie zarówno taki wątek pokazujący optykę śmierci w Meksyku, optykę, którą prezentuje muzułmanin mieszkający na Malcie, posługujący się językiem polskim. Więc bardzo to jest interesujące i bardzo mimo tego takiego rozstrzelenia tych okoliczności, kontekstów kulturowych i pokoleń, to bardzo zwarte w swoim wyrazie. Nie jest to duży tekst, a powiedziałbym mocny w wyrazie. Z kolei bardzo takie poetyckie, nastrojowe są opowiadania Oleksandra Kłymenki. To jest jeden z najciekawszych pisarzy ukraińskich w pokoleniu 50-latków, który w akcencie, na łamach akcentu pojawia się po raz pierwszy. Jak przeczytacie Państwo pierwsze z tych opowiadań, to klimatem przypomina ono trochę Treny Kochanowskiego. Zobaczycie podobny nastrój, aczkolwiek zupełnie inne realia, inny czas i inna epoka po prostu, inny sposób myślenia o świecie, ale to, co jest w nas w środku, to, co w duszy może się rozegrać po śmierci małej dziewczynki, po śmierci córeczki, jest po prostu porównywalne, jest jednokładne, jakby powiedzieli ludzie, którzy posługują się językiem geometrii euklidesowej. Inny tekst z eseistycznej części akcentu, który zasługuje na rekomendację, to jest tekst Łukasza Marcinczaka, wybitnego, ciągle będę powtarzał to określenie w odniesieniu do niego, wybitnego eseisty, nie tylko w skali naszej lubelskiej, ale nawet rzekłbym w skali europejskiej. Łukasz Marcinczak kontynuuje taki cykl esejów, szkiców dotyczących najwybitniejszych postaci z kręgu kultury paryskiej. Tym razem zajął się Józefem Czapskim. Józef Czapski, postać niesłychanie barwna, więc bardzo trudna do opisania. Łukasz Marcinczak pokazuje, jak ta postać jest złożona z takiej kombinacji binarnych opozycji, że to jest człowiek, który w gruncie rzeczy miał przekonania pacyfistyczne, a odznaczony orderem Virtuti Militari za szarżę, którą, nie wiem, jakby się kiedyś powiedziało, samotrzeć, no, na czele niewielkiego oddziału ułanów przypuścił na bolszewików, skutecznie zresztą. To jedna z takich dziwnych opozycji. Druga to na pewno jakieś napięcie między Czapskim jako pisarzem doskonałym i Czapskim jako malarzem, znaczącym malarzem, bo w kręgu polskich kolorystów to obok chyba Cybisa to postać bez wątpienia najwybitniejsza. Ciekawe jest to, że Marcinczak pisze też o obrazie Czapskiego, jaki mamy w Lublinie, w Muzeum Narodowym. Jest taki obraz, nie wiem, czy nie przekręcę tytułu, ale oddaję to charakter tego obrazu. Najprawdopodobniej tytuł brzmi Pejzaż nadmorski, chociaż jest to pejzaż z postacią chłopca w szczególnej pozycji, takiego jakby pochylonego, siedzącego, obejmującego kolana. Dla interpretacji tego obrazu to może mieć znaczenie, chociaż oczywiście te treści, które jakby nakładamy na obraz, a priorycznie nie mają takiego wielkiego znaczenia w przypadku kolorystów właśnie. Łukasz Marcinczak pokazuje bardzo dobrze i charakter warsztatu malarskiego Józefa Czapskiego i dobrze pokazuje też Czapskiego jako pisarza, pokazując to, co się rozgrywa między tymi dwiema sferami aktywności kreacyjnej, no tak to nazwijmy. No oczywiście Czapski jako filar kultury paryskiej, bez którego Giedroyć nie zrobiłby pewnie tyle, ile zrobił. Setki listów, które Czapski napisał do różnych ludzi. Człowiek z tytułem hrabiowskim notabene i bardzo w świecie ustosunkowany, ceniony, mimo zupełnie karkołomnych pomysłów. No tam wspomina Marcinczak w tekście o tym, jak to Czapski, który miał szukać swoich kolegów oficerów w bolszewickiej Rosji, udał się w tym celu do jednej z siedzib NKWD, czy po prostu partii bolszewickiej. I co ciekawe, udało mu się, czyli uzyskał pewne informacje, a na dokładkę, jak zostawił tam swój portfel, w którym oprócz pieniędzy był jeszcze kompromitujący go dokument, za które pewnie od razu zostałby skazany, to portfel w formie nienaruszonej został mu kurtuazyjnie zwrócony. Więc takie szczęście miał ten człowiek. Człowiek, który przecież przeszedł przez jeden z łagrów, a sam siebie oceniał jako życiowego szczęściarza, jako osobę, której się udawało zawsze. Więc pełna sprzeczności postać i tylko Łukasz Marcinczak potrafił tę gamę sprzeczności odkryć i w taki przekonujący sposób nam zaprezentować. Ciekawy jest również tekst Jacka Zalewskiego o najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Powieść, która budziła różne opinie. Nie uznawano jej, powiem tak eufemistycznie, nie uznawano jej za najlepszą powieść w dorobku Olgi Tokarczuk. Jacek Zalewski, eseista młodszego troszkę niż Marcinczak pokolenia, potrafi w tej powieści znaleźć drugie dno. Znaleźć takie nieoczywistości, czy może inaczej potrafi podjąć grę, do której ta powieść zachęca, między warstwą taką słowną wprost wyrażoną, a tym, co jest w niej między słowami. Koniecznie muszę wspomnieć o debiucie eseistycznym Dziewczyny. Mam prawo użyć tego określenia, ponieważ to jest tegoroczna maturzystka z jednego z lubelskich liceów, która jest laureatką poprzedniej olimpiady języka i literatury polskiej. Jej macierzystym liceum jest liceum imienia Staszica. Ona napisała dla nas, zresztą na prośbę Akcentu, kiedy interesowała się tym, co mogłaby dla nas zrobić, zaproponowaliśmy tekst na temat Urszuli Kozioł. I napisała tekst bardzo przekonujący, bardzo wrażliwy. Tam w podtytule jest mowa o tożsamości autorki. Chodzi tutaj o taką tożsamość Urszuli Kozioł jako liryczki, jako osoby, która musi siebie osadzić w świecie wraz ze swoją twórczością, aktywnością liryczną. Łaska robi to w sposób bardzo interesujący. Pamiętajmy, że Urszula Kozioł jest poetką związaną z Lubelszczyzną, że urodziła się w okolicach Biłgoraja, że o tym swoim rodowodzie pamięta. To znajdujemy w jej twórczości. Jest takie słynne zawołanie z jednego z wierszy: Biłgoraju, paj do kraju. No oczywiście to jest uproszczenie, ale pamięta o tych swoich korzeniach. Jej rodzice byli wiejskimi nauczycielami. Wyszła z Lubelszczyzny w świat, ale to, co istotne dla jej rozpoznawania świata, a wiąże się z tym lubelskim rodowodem, to w tej liryce można odnaleźć. No ja jestem bardzo dumny z tego, że tak pięknie debiutowała w Akcencie kolejna młoda osoba i mam nadzieję, że Agata Łaska pozostanie aktywną eseistką, autorką Akcentu w przyszłości. Może warto jeszcze zwrócić uwagę, bo rozgadałem się na temat eseistyki, ale naprawdę jest ta warstwa w tym Akcencie bardzo taka bogata. A warto wspomnieć może też o tekstach, które można uznać początkowo, gatunkowo nie za esej, tylko za recenzję, ale które wyraźnie ciążą w stronę eseju. Taki tekst napisała Iwona Hoffman. To jest ważny bardzo tekst, bo dotyczy bardzo ważnej książki i ważnego autora. Myślę tutaj o Mykole Rjabczuku, który jest na pewno w pierwszej linii. Ja bym powiedział, że jest najlepszym eseistą ukraińskim, związanym z Lublinem poprzez Akcent początkowo, bo Mykola Rjabczuk, z którym miałem przyjemność się zaprzyjaźnić pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, tutaj opublikował u nas w numerze 1-2 z 1990 roku taki ważny tekst. To był tak zwany numer pograniczny, jeden z numerów pogranicznych Akcentu. Rjabczuk opublikował tutaj ważny esej dotyczący ukraińskiej tożsamości, czy takiego napięcia między Rosją a Ukrainą i Polską. Później tej tematyce oczywiście pozostał wierny. Był między innymi naszym gościem w takim cyklu spotkań w Łazienkach Królewskich, które kiedyś prowadziliśmy. Przedstawił wówczas tekst, później w Akcencie publikowany. I tekst, który znalazł się w tej książce, o jakiej pisze Iwona Hoffman, tekst, który posługuje się taką bardzo nośną metaforą piętaszka i Robinsona. Tym piętaszkiem wówczas miałaby być Ukraina, traktowana z pewną protekcjonalną pobłażliwością przez rosyjskiego młodszego brata, bo to trzeba tak powiedzieć, nie starszego, a młodszego brata, potężniejszego, ale młodszego. Riabczuk snuje tę metaforę, czy rozwija tę metaforę w ten sposób, że owszem, niech będzie tak, że Robinson kocha swojego piętaszka, że nawet może w jakiś sposób jest z niego zadowolony, ale jest o niego zazdrosny. Nie może być tak, że nagle pojawi się gdzieś na zachodzie jakiś inny Robinson, jakaś na przykład Unia Europejska i zechce tego piętaszka uznać za swojego. No oczywiście wyjście z tego zaklętego kręgu jest możliwe tylko wówczas, kiedy zaakceptuje się w pełni piętaszkową podmiotowość, kiedy będzie dla nas jasne, że ten protekcjonalizm i taka próba zawłaszczenia nie jest postawą, nie jest metodą działania, która może prowadzić do jakiegokolwiek ułożenia wzajemnych relacji. No historia pokazała, że to się skończyło tak, jak się na razie skończyło, czyli wojną. Mam nadzieję, że per saldo skończy się jednak jak najlepiej. No, staramy się w Akcencie towarzyszyć Ukrainie tekstami, które są właśnie takimi rozpoznaniami, jak to, co napisała Iwona Hoffman, która doskonale zinterpretowała wszystkie eseje z najnowszej książki Mykoły Riabczuka, datowanej na 2022 rok. Tam są rzeczy i starsze, i nowsze, ale sporo jest takich nowych, w tym również bardzo mądry esej wstępny, napisany już co najmniej pół roku po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I zachęcam Państwa do lektury najpierw tekstu Iwony Hoffman, a później tekst książki Mykoły Riabczuka. A jeśli ktoś woli odwrotnie, to też nie będzie źle. Warstwa plastyczna numeru zasługuje przynajmniej na krótką wzmiankę, bo macie Państwo tutaj na okładce obraz z pierwszej strony, a pracę taką z kręgu grafiki użytkowej na ostatniej stronie autorstwa Krzysztofa Kurządkowskiego. To jest kolejny autor, którego omawiamy w Akcencie, a który należy do kręgu twórców grupy Zamek. Ja kiedyś mówiłem i przypomnę o tym, że mamy taką ambicję, żeby wszystkich najważniejszych twórców z kręgu grupy Zamek prędzej czy później w Akcencie omówić. Już raczej prędzej niż później, ponieważ na pewno jesteśmy poza półmetkiem tych najważniejszych artystów. Było już sporo. Być może z tego powstanie jakaś książka. Może zaproponujemy tutaj współpracę ostatnio znakomicie prowadzonemu Muzeum Narodowemu w Lublinie, które wreszcie od dwóch czy trzech lat ma porządną, stałą ekspozycję twórców grupy Zamek. To było kiedyś największym moim zdaniem lubelskim wstydem, jeśli chodzi o środowisko plastyczne, że nie umieliśmy przypomnieć dorobku tej grupy i zebrać tego wszystkiego w jednym miejscu. Zresztą teraz niektóre z tych zaniedbań trudno odrobić, bo niektórych obrazów, niektórych prac, które było jeszcze łatwo zdobyć ćwierć wieku temu, to teraz już dotarcie do nich jest, czy ich pozyskanie do zbiorów jest trudniejsze. Zachęcam do lektury tekstu Piotra Majewskiego na temat Krzysztofa Kurządkowskiego. No i do lektury także opowiadań, które nie wszystkie są takie owiane nutą nostalgicznego smutku, jak to opowiadanie Aleksandra Kłymenki, o którym wspominałem. Znajdziecie Państwo tam też ciekawe opowiadanie formacyjne, takie pokazujące doświadczenia młodego chłopaka, potraktowane w sposób taki z przymrużeniem oka i inne rzeczy o wydźwięku znacznie bardziej optymistycznym czy takim energetyzującym, czego Państwu życzę w rezultacie różnych działań lekturowych, nie tylko tych akcentowych, ale szczególnie do lektury Akcentu zapraszam.
Magdalena Krasuska i Paweł Nowak będą rekomendowali Państwu
tak jest,
ten numer.
Tak. Paweł Nowak to jest profesor z UMCS-u, z Instytutu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej, a Magdalena Krasuska to jest animatorka kultury, tak to może określmy. Młoda animatorka kultury, która z sukcesem pracuje w Domu Słów, organizując tam różne przedsięwzięcia poetyckie, które integrują młode pokolenie lubelskich twórców i którym Akcent stara się z sercem patronować.
Dodajmy jeszcze, że założycielka i szefowa Fundacji Heurezis, która powstała niedawno i która skupia wokół siebie środowisko nie tylko młodych poetów, Bardzo trzymam kciuki za działania tej fundacji. Czwartek, 18, studio imienia Zbigniewa Stepka. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Polecamy lekturę Akcentu. Zapraszamy na spotkanie także z większością autorów. Redaktor Bogusław Wróblewski, dziękuję.
Gorąco zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.